Witajcie na kolejnym spotkaniu przy liście apostoła Pawła do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian. Jesteśmy na początku, w pierwszym rozdziale. Przeszliśmy już przez takie wstępne informacje o całym liście, potem 9 pierwszych wersetów takiego pozdrowienia i choć Kościół jeden z najgorszych pod względem moralnym, duchowym, no to te 9 wersetów to są bardzo takie podnoszące na duchu, zachęcające, chwalące, dające nadzieję prawdy o Jezusie Chrystusie, a od 10 wersetu już zaczyna się, można powiedzieć, przejście do problemu głównego, czyli stan, zły stan Kościoła. Czytaliśmy wersety od 10 do 17, gdzie Paweł od razu przeszedł do problemu głównego, czyli podziałów, rozłamów w tej wspólnocie chrześcijańskiej i tam takie dwa główne elementy, na które zwrócił uwagę, czy kładł nacisk, to pierwszy, że te kłótnie, podziały absolutnie nie licują z jednością, jaką już mamy w Chrystusie, że Chrystus za nas umarł, obmył nas, nie ludzie. Stąd nie ma sensu stawać za jednym nauczycielem przeciwko drugiemu, dzielić się i różne takie rzeczy robić. Kłótnie budzą emocje i niepotrzebnie dzielą, dają rany w ciele Chrystusa. No a potem tłumaczył, że chrzest, jako że jest tylko symbolem, nie jest konieczny do zbawienia, bo oni zaczęli się dzielić pod kątem tego, kto kogo ochrzcił, nie? O, tu Paweł ochrzcił, no to Pawłowy. Apollos ochrzcił, to Apollosowy. Przecież to Chrystus za ciebie umarł, a kto cię chrzcił, to never mind, to nie ma najmniejszego znaczenia. On mówi, ja sam nie pamiętam, tam parę osób tylko ochrzciłem, bo nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I tu 17 werset właśnie tak zacytowałem, troszeczkę z pamięci, przeczytam go. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Dzisiaj przeczytamy wersety od 18 do 25. Najpierw przeczytam w całości, potem będziemy dzielić na mniejsze fragmenty. Czyli mówi, że nie posłał go Chrystus, żeby chrzcił, ale żeby zwiastował dobrą nowinę, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, to znaczy, że bez jakichś tam otoczek, ozdobników, nie wiadomo tam powoływania się na świętego Aleksego, filozofa mniejszego czy większego, tylko głosimy Ewangelię, Chrystus umarł za ciebie, twoje grzechy zostały zmyte na krzyżu Golgoty, czy chcesz? Za nie Chrystus umarł, już. Czy chcesz tego doświadczyć? Czy chcesz przyjąć Jego obmycie i wyzwolenie, żebyś ty był czysty w oczach Boga? Po prostu mówimy to samą istotę. Nie opowiadamy wszystkie historie biblijne i tak dalej, tylko mówimy, Chrystus umarł za ciebie, abyś ty nie musiał umierać. Czy chcesz mieć życie wieczne? Proste. I dalej kontynuuje tę myśl, jaka jest główna misja chrześcijan. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. No, widzicie, że Paweł kontynuuje ten werset 17, mówiąc, że nie posłał nas Chrystus, abyśmy chrzcili, czy jakieś inne tam znaki robili, czy inne czynności, lecz główną naszą misją jest głoszenie dobrej nowiny, czyli prawdy o krzyżu Chrystusa, o skutkach tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Nie? Stąd można zatytułować Głosimy Chrystusa, cały ten fragment, albo Słowo o krzyżu odrzucone. Nie? Że świat, i to z różnych, że tak powiem, powodów takich tam powiedzmy ideologicznych, nie? Odrzuca prawdę o Ewangelii o darmowym zbawieniu. Prawdę o krzyżu. Nie? Czyli Słowo o krzyżu odrzucone, albo głosimy Chrystusa, który umarł za nas. No i zmartwychwstał. Oczywiście możemy podzielić ten fragment na trzy części. Właśnie można powiedzieć, wiążąc to z tym słowem o krzyżu. Pierwsze dwa wersety, 18 i 19, to jest moc Boga. Zobaczcie, 18 werset. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest to słowo o krzyżu, mowa o krzyżu, jest mocą Bożą, nie? Czyli moc Boga, moc Boża, nie? 18, 19. Następne dwa wersety, 20, 21, to jest mądrość Boża. Mowa o krzyżu jest, można powiedzieć, kwintesencją, istotą mądrości Bożej, która ma dotrzeć do każdego człowieka. I ostatni fragment, cztery wersety, 22 do 25, no, ukrzyżowanie, nie? Żydzi znaków, Grecy mądrości, my Chrystusa ukrzyżowanego. Czy ukrzyżowany, można tak, nie? Czyli to słowo o krzyżu jest mądrością, jest, przepraszam, mocą Bożą, mądrością Bożą i na koniec rozwinięcie tego, co znaczy Chrystus ukrzyżowany. No, tak jak już powiedziałem, taką osią przewodnią całego tego fragmentu jest Chrystus, jest słowo o krzyżu, czy przesłanie o krzyżu. Nie? Tu w angielskim tłumaczeniu będzie słowo, w polskim będzie mowa o krzyżu, ale jest to praktycznie zamienne. Nie? No, można też jeszcze w ramach takiego przygotowania do głębszej analizy pokazać rodzaje ludzi, którzy tu się pojawiają. No, ogólnie dla Żyda świat dzieli się na świat żydowski i świat pogański. No są tutaj, czyli ten podział główny jest Żydzi i poganie, czyli Żydzi i inne narody, ale też są podprzypadki jeszcze, nie? Spośród Żydów, czyli tam potomków Abrahama, można tak powiedzieć, tu oni są przedstawieni jako Żydzi niewierzący. Paweł jest Żydem, ale wierzącym, nie? Ale mówi o reszcie swojego narodu Żydzi, oznaczają, że to są potomkowie Abrahama, ale nie wierzą w Mesjasza przygotowanego przez Boga dla całego świata, no w pierwszej kolejności dla tego narodu wybranego, dla narodu żydowskiego. Czyli jest ta szeroka kategoria Żydzi, nie? I w niej jest ta kategoria uczonych w piśmie, nie? Tych skrybów tak zwanych, nie? No oni, można powiedzieć, zawodowo, to dzisiaj można powiedzieć, że to są teologowie, nie? Zawodowo zajmowali się tam zgłębianiem prawa mojżeszowego. No przykładem takiego człowieka jest Nikodem z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana i tam Jezus, tu Paweł atakuje tych ludzi, a tam Jezus taką, no troszeczkę, powiedzmy, w tonie lekko drwiącym, ironicznym konwersację z nim prowadził, mówiąc, no jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego Nie wiesz? Nie? No, to sobie możecie przeczytać trzeci rozdział Jana jako uzupełnienie tej lekcji, czyli mamy Żydów, a w nich podgrupę tych właśnie uczonych w piśmie, tych skrybów, tak od słowa pisać, nie? Bo to tam nie wszyscy wtedy pisali. Podobnie wśród pogan można pokazać Greków, nie? Że to szczególny rodzaj pogan. Tacy najmądrzejsi poganie, nie? Najbardziej zgłębiający tajniki budowy wszechświata, zjawisk i tak dalej. Stąd w Biblii te światy, widzicie, są koło siebie, grecki i żydowski. Stąd w Biblii przykład Ewangelia Jana jest duża grupa pojęć czy sposobu myślenia właśnie filozofów greckich. Nie? To słowo logos, tytuł Jezusa, logos. Nie? To jest właśnie zaczerpnięty z filozofii, z mądrości greckiej. Nie? Czyli tu no, mamy takie prawie że cztery rodzaje, dwie szerokie kategorie, Żydzi, poganie, i spośród Żydów mamy uczonych tych ich skrybów, nie? Tych uczonych w piśmie, którzy studiują prawo mojżeszowe, a spośród pogan mamy, można powiedzieć, elitę intelektualną, filozofowie, mędrcy greccy. No i oni się tu będą nam pojawiać w tych kontekstach. Przejdźmy do tych wersetów pierwszych, czyli 18 i 19. Tu nie wiem, jak tam jest, zaraz zobaczmy, jest w Biblii Brytyjskiej? Jest. Widzicie, ci z was, którzy mają Biblię Brytyjską i tak nie za bardzo jeszcze jesteście w niej biegli, przy 19 wersecie, zobaczcie, u dołu takim troszkę drobniejszym drukiem jest Izaj, to jest Izajasz 29:14. Czyli jest to księga, odwołanie się do księgi Izajasza, księgi Starego Testamentu, księgi proroka Izajasza, rozdział 29. Werset 14. Przypominam, że to nie są natchnione te dodatki i tak dalej, tylko redaktorzy, ci, którzy opracowali to tłumaczenie, dali wersety tak zwane paralelne, czyli jeśli jest jakiś na przykład tu cytat ze Starego Testamentu, no to dla ułatwienia od razu jest podane, skąd ten cytat jest. Albo niekiedy teksty mówiące w Biblii o tym samym zdarzeniu, czy o podobnych pojęciach teologicznych, no to też opatrzone są tymi przypisami. Stąd proszę, otwórzmy sobie Izajasza, żeby zobaczyć, z jakiego kontekstu został wyprowadzony ten tekst i umieszczony w liście do Koryntian. Troszeczkę to nam rzuci światło na sprawę, czyli otwieramy sobie 29 rozdział Izajasza, ale cofnijmy się także, ktoś może mi czytać? O, Marcin będzie czytał, dobrze. Cofnijmy się werset wcześniej, czyli przeczytajmy Izajasz 29:13-14.
I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu.
Dzięki. To jest jeszcze do Żydów tylko. Nie? Tu już widzimy, że ten tekst pojawia się w kontekście i elity żydowskiej, i elity greckiej. Nie? To już nam troszeczkę mówi, że narody się tak od siebie nie różnią. Że zobaczcie, tu mamy Stary Testament, Bóg rozmawia ze swoim narodem wybranym, z jednym z narodów, który wybrał, aby go edukować ku poznaniu siebie, by rozpoznał Mesjasza, czyli Jezusa Chrystusa. A tu już mamy dokładnie ten sam werset, to samo zjawisko, ale już na całą ludzkość, na wszystkie narody, i teraz Bóg, tak jak tam tylko z elitą żydowską rozmawiał, tu rozmawia z elitą żydowską i grecką, nie? Tak jak apostoł Paweł, pamiętacie, rozmawiał w synagodze z Żydami, a na Akropolu rozmawiał z właśnie tą elitą grecką, nie? I mniej więcej te same kłopoty miał. Tylko jedni go tam chcieli zabić, a drugi go wyśmiewali. No tam, to już może trochę lżej. Czyli poganie tu trochę lżej zareagowali. No ale to zostawmy, kiedy indziej o tym możemy więcej porozmawiać. To jest ciekawe, mam nadzieję, że dla was jest też, dla mnie to jest ciekawa obserwacja, nie? Że tu mamy ten sam kontekst w odniesieniu jednego narodu, a tu jest już rozszerzenie do elity wszystkich narodów, do Greków, czyli naszego pogańskiego świata. No i problem jest podobny. Czytając ten, szczególnie prosiłem o 13 werset, proszę teraz was o kilka słów. Jakie widzicie problemy elity żydowskiej? No to sobie możemy na elitę polską, tam nie wiem, jakąkolwiek, francuską też. Widelcami już jedzą, ale problemy pozostały. Jakie widzicie problemy tych przywódców, no i całego ludu, który idzie za swoimi przywódcami? Proszę. No szukają Boga. Bardzo są religijni. Zobaczcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy końcówkę 16 i 17, jak tam Paweł przybywa do Aten, no to zobaczycie, on tam mówi, no miasto bardzo religijne. Tak aż mi normalnie gula skoczyła, jakżem to zobaczył. No ale to na razie zostawiamy. Szukają Boga. Jaki jest problem? Bóg powinien się cieszyć, nie? Że w ogóle do kościoła chodzą. Świeczkę na ołtarzu stawiają. Cóż to temu Bogu się w głowie poprzewracało? Coś on tu chce od nas, nie? Jaki mają problem, Marcin?
No, że oni przejawiają tylko tą powierzchowną religijność, czyli dają Bogu obrzędy, a ich serce jest daleko. Mm-hmm. Czyli oni, no, tak jak Bóg mówi, serce jest daleko ode mnie, tych ludzi, więc oni, nie jest to szczere.
Amen. Czci mnie wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, 13 werset. No i później, bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Nie? Zobaczcie, katolicy często mówią, a my mamy tradycję, my mamy obrzędy, my mamy liturgię. No to tu macie, ile to jest warte. Bóg szuka tych, którzy mu będą w duchu i w prawdzie. To są prawdziwi czciciele. No i tu to jest z Ewangelii Jana, 4 rozdział, a tu mamy tę samą prawdę. Potępieni są ci, którzy przychodzą do Boga, którzy demonstrują jakieś przejawy religijności, czołobitności, bojaźni przed Bogiem. Ale wszystko są to puste rytuały albo nauki ludzkie. A serce tych ludzi jest absolutnie daleko od Boga. Nie? Ale zobaczcie, werset 14, tu jest dość ciekawe określenie. Będę dziwnie postępował z tym ludem, nie? No jednak, no, gdzieś idą we właściwym kierunku, choć bez serca, tylko tak jak stado albo na pokaz i tak dalej. No i Bóg mówi, że będzie cudownie i dziwnie, nie? Że będzie chciał ich nauczyć czego? Co będzie chciał im pokazać? Zobaczcie werset 14.
No, że te ich, tak by zginie mądrość jego mędrców, to tak, no można by rozumieć, że nic z tego nie będzie, z tej ich religijnej mądrości, czy unicestwi to Bóg, czy udowodni im, że to nic nie jest warte. Mhm.
Tak, że Bóg będzie tak z nimi postępował, żeby oni zobaczyli głupotę takiej postawy, gdzie tylko zewnętrzne rytuały albo ludzkie wymysły, ludzkie mądrości są, można powiedzieć, na topie, są badane przede wszystkim. Zobaczcie, w Kościele katolickim co się studiuje? Jakbyście zobaczyli na przykład program edukacji księdza, to co on studiuje? Biblii nie. W ogóle nie ma pojęcia zielonego o Biblii. Przeciętny ksiądz, no tam paru się zdarza, są wyjątki, są też dobrzy znawcy Biblii wśród biblistów katolickich, zdarzają się, poznałem kiedyś takiego księdza profesora Napiórkowskiego na przykład, ten rzeczywiście dobrze znał Biblię i sobie włosy wyrywał nad pobożnością katolicką, ale to innym razem. Przeciętny ksiądz Biblię to poznaje tylko przez parę miesięcy, jeden lub dwa semestry. A studiuje co? Bzdury ludzkie, nie? Czyli teologię, teologów tego, później jakieś tam prawa kanoniczne, później dogmaty katolickie. O Biblii nie ma zielonego pojęcia. Nie wierzysz? Idź pogadaj ze swoim, no tam już mam nadzieję nie twoim, ale z księdzem proboszczem albo z wikarym z twojej okolicy. To na 90%, że trafisz na ignoranta biblijnego, który jak zobaczy, że ty jesteś biegły w Biblii, będzie uciekał od ciebie na drugi koniec wsi. No tak, to przecież nie raz tośmy ćwiczyli. Nie? Bóg mówi, będę tak będę działał w odniesieniu do tego ludu, by ten lud zobaczył, że sama pusta religijność nic nie daje. Że wymysły ludzi, przywódców duchowych, teologów, nie wiadomo tam kogo, jeśli nie są oparte na moim słowie, tylko są ich mądrością, o co obić? O to właśnie obić. No to mamy kontekst ten starożytny, czyli ze Starego Testamentu. No i teraz jeszcze raz przeczytajmy sobie użycie tego w Nowym. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. I teraz pytanie. Mamy to tło ze Starego Testamentu, mamy już Nowy Testament, mowa o krzyżu, zbawienie przez mowę o krzyżu. No i teraz proszę was o opinię. Jakie wnioski z kolei z Nowego Testamentu, z użycia tego fragmentu w Nowym Testamencie wypływają? Jesteśmy po pracy w grupach i ciekaw jestem waszych opinii. W jaki sposób Bóg obnażył nieskuteczność rytuałów i głupotę teologów tamtych czasów?
Na przykład w taki sposób, że uważali, że to jest za proste, że to nie może tak być. Odrzucali to przez to, że to za proste.
No tak, ale my szukamy demonstracji Boga. Rozumiecie, Bóg obiecał, że pokaże, że ani rytuały, ani mądrość ludzka, nazwijmy ją teologią, nie działają. W jaki sposób Bóg to pokazał? Bo tu musi być jakaś demonstracja gdzieś, nie?
Przez przyjście Jezusa na świat i że naród wybrany, czyli Żydzi go tam nie rozpoznali swojego Mesjasza, czyli prawdziwego Boga, nie? No i przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, nie? Że nie ma, nie idzie przez rytuały przejść, tylko przez wiarę Jezusa. Mhm.
Bo ten klucz musi być w 18 wersecie, nie? No bo zobaczcie, jest bowiem, nie? Pamiętacie tu z tej takiej szkoły interpretowania Biblii, że analizujemy w czasie obserwacji związki, można powiedzieć, logiczne pomiędzy różnymi zdaniami, fragmentami, nie? Jeśli jest bowiem, to znaczy, że to, co jest po bowiem, wynika z tego, co jest przed bowiem, nie? Bowiem ponieważ, nie? I mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo niekiedy może mi się odwrócić. Co jest... Mamy ten skutek, że wniwecz obrócona jest mądrość mądrych, nie? To teraz przez co jest obrócona wniwecz? Dlaczego apostoł Paweł mówi, tak się stało, że to jest dowód tego, że Bóg wniwecz obrócił mądrość mądrych, nie? Bo Bóg zapowiada, obrócę wniwecz mądrość mądrych. No i teraz w tym 18 wersecie w Nowym Testamencie, Nowy Testament szerzej można powiedzieć, no jest demonstracją tego, co zapowiadał Żydom. Nie? Do Żydów mówił, przez proroków mówił, a oni dalej tylko rytuały, tylko jakieś swoje kucypały, mądrości ludzkie i tak dalej. Mówię, a to teraz będę z nimi dziwnie i cudownie postępował, aby zobaczyli, że ta ich mądrość i rytuały jest obić o kant stołu. Nie? Nic nie warte. No i teraz czym zademonstrował, czy jak pokazał, że to jest nic nie warte? Jeszcze raz, przeczytajmy werset 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
My poprzez wiarę w to, że Jezus za nasze grzechy umarł i zapłacił, to dostępujemy zbawienia. I to jest... To jest moc Boża, bo my sami w żaden sposób na to zbawienie nie moglibyśmy zasłużyć. Dostajemy je z łaski. I to wszystko, co ci uczeni w piśmie, czy mędrcy, filozofowie mówili o świecie, to ma się nijak do zmartwychwstania, bo takie zjawisko nie występuje w przyrodzie. To musiało być działanie Boga.
Zobaczcie, w liście do Hebrajczyków jest taki werset. Zbawienia tego poszukiwali chyba. Spróbujmy znaleźć sobie. Kiedyś studiowaliśmy, nie? Dość długo list do Hebrajczyków. Może ktoś mi pomoże.
To jest w pierwszym liście Piotra 1:10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce.
Okej, okay. A w liście do Hebrajczyków nie ma nic na ten temat. No zobaczcie, 11 werset. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, tam jest mowa o wszystkich prorokach, starego, ludziach wiary, Starego Testamentu, którzy świadectwo tego, że zaufali Bogu, złożyli na różne sposoby. A wszyscy ci, choć dla swej wiary złożyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I teraz proszę, Michale, przeczytaj ten z listu Piotra, bo to jest analogiczna prawda.
Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce.
Tak, cały Stary Testament to jest szukanie zbawienia. Można by przenieść to troszkę na całą ludzkość, nie? Także na filozofię grecką. Pamiętacie, jak apostoł Paweł na Areopagu, mówiąc do elity greckiej, cytuje jednego z ich właśnie tych mędrców, filozofów, to jaką treść cytuje? Pamiętacie? Jeśli nie, no to sobie przypomnijmy. To są Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 28 werset. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Z jego bowiem rodu jesteśmy. A wcześniej mówi, i nie jest on daleko od każdego z nas. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra i tak dalej, nie? Czyli mówi, co jest, wybrał z tej całej mądrości greckiej, wybrał jedno zdanie, które obrazuje relację człowieka z Bogiem. Czyli inaczej mówiąc, pokazał, że cała mądrość ludzka, tak jak mądrość żydowska, tu widzieliśmy, że wszyscy ludzie Starego Testamentu na co wypatrywali? Na zbawienie. Jak osiągnąć zbawienie? A Paweł wybrał z całej mądrości świata pogańskiego relację z Bogiem. Jak wrócić do właściwej relacji z Bogiem? Czyli to jest praktycznie bardzo blisko znaczne. Zbawienie, czyli uratowanie od kary za grzechy, i zbawienie oznacza od razu wejście znowu w tę samą bliskość z Bogiem, jaką miał Adam i Ewa. Powiem przynajmniej w tę samą. Nie? Stąd zarówno celem szukania żydowskiego, jak i celem szukania pogańskiego powinno być zbawienie, czyli powrót do Boga. I teraz apostoł Paweł mówi, że właśnie mowa o krzyżu Chrystusa jest odpowiedzią na te wszystkie poszukiwania. Ani Żydzi tego sami sobie nie wymyślili, chociaż mieli wiele, że tak powiem, objawienia, to nie wymyślili tego właśnie, jak uczeni żydowscy odrzucili Chrystusa, nie? Jak to nie tak ma być, to nie po naszemu. Nam, dla nas Mesjasz to ma na siwym koniu. Nie? Z tam, nie wiem, szablą Piłsudskiego, czy jak przyjechać, nie? A tu jakiś taki brzydki, nie bardzo i jeszcze na krzyżu ginie. To nam nie pasuje absolutnie. To jest zaprzeczenie całej naszej wielkiej narodowej tradycji. Nie godzi się, bluźnierstwo jakieś. Zgorszenie. Coś to, miał być Mesjasz, a tu słabeusz jakiś. No tak, Żydzi, zresztą spora część do dzisiaj odrzuca Chrystusa. Dla nich Chrystus to jest no, jakieś takie przekleństwo, zdrajca i różne takie tam rzeczy, nie? No a z kolei, to jak? No to Jezus umarł, to mam tylko uwierzyć i cała ta filozofia, to te setki lat, to różnych Platonów, Platanów, Poplątanów i co? I jajco? I to na nic niepotrzebne? Mam tylko uwierzyć w Chrystusa i już zbawiony jestem? He, głupie takie. Nie? Chłopki roztropki wyszły z nich, nie? A takie niby filozofery. No to tu właśnie w Bożej drodze zbawienia Bóg zademonstrował głupotę i tych żydowskich nauczycieli, i pogańskich nauczycieli, słabość i nieskuteczność obrzędów. Kto chce więcej o obrzędach, zobaczcie sobie 10 rozdział listu do Hebrajczyków, tam to jest jasno opisane. Bóg zbawił nas przez wiarę w mowę o krzyżu, w znaczeniu tego, co Jezus zrobił na krzyżu dla nas. I w tym objawia się niezwykła moc Boża. To ta moc Boża objawiająca się w zbawieniu człowieka. Zobaczcie w liście do Kolosan, kiedy jest mowa o zbawieniu, o momencie zbawienia, to jest użyte słowo wyrwał. Nie? Wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego, do królestwa Jezusa. Zademonstrowana została moc Boża. No i jeszcze więcej, choć ten tekst już o tym nie mówi, ta moc Boża została nam udzielona, bo mamy Ducha Świętego. Podsumowując, wszyscy szukali zbawienia. Wszyscy szukali Boga. A droga do Niego wiedzie przez głupie zwiastowanie o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy. Ani mądrość żydowska, ani mądrość pogańska do tego nie prowadzi. Jedna i druga okazała się, że tak powiem, czczym poszukiwaniem. Fajnie, żeście szukali, ale odpowiedź leży gdzie indziej, można powiedzieć, mówi Bóg. No tu jest takie dość ważne zastosowanie, bo dzisiaj chrześcijanie mają tendencję do uciekania od mówienia o grzechu i krzyżu. No bo jak jest krzyż, to musi być grzech wcześniej, nie? Nie ma sensu krzyż, po co by Jezus umierał za nas, gdybyśmy my nie zasłużyli naszymi grzechami. Czyli krzyż ma sens, dopiero nabiera sensu, kiedy zrozumiesz swoją grzeszność. Jeśli z kolei wyrwiemy z przesłania chrześcijańskiego prawdę o grzechu, tylko będziemy mówić, że Bóg cię kocha, Bóg ma dla twojego życia wspaniały plan, że no bardzo chce wszystkie twoje potrzeby, chce cię wyleczyć z depresji, chce ci tam pomóc w relacjach, chce uzdrowić twoją tam więź z mężem, czy lepiej, żebyś wychowywał dzieci. To nie jest mowa o krzyżu. To nie jest istota chrześcijaństwa. To ludziom nic nie pomoże. Oni się może lepiej poczują, Oni może, że tak powiem, nabiorą paru mądrości takich życiowych, nie? Ale oni dalej mają nierozwiązany podstawowy problem. I to, co możemy zobaczyć w Piśmie Świętym, jeśli Kościół w ten sposób przychodzi do, wychodzi do ludzi, brak tego przesłania o moim grzechu i o potrzebie nawrócenia, zawołania do Chrystusa, Jezu, obmyj mnie swoją krwią, to wtedy mamy do czynienia z tym, o czym Jakub pisze, że umyta świnia albo pies. Czyli ludzie o nieprzemienionej naturze wchodzą do kościoła, no bo można być pośród chrześcijan, można chrzest przyjąć, można tam, nie wiem, różne śpiewać razem, można, no wszystko można. Ale jeśli nie masz zmienionej natury, to Chrystus nic ci nie pomoże. Musi być nowe narodzenie. A do nowego narodzenia potrzebna jest mowa o grzechu i o krzyżu. Nie? To jest ważne zastosowanie dla dzisiejszych kościołów. Nie możemy zapominać, czy jakoś czynić lżejszym mowę o grzechu. Jak to się robi? Nie używa się mowy grzech, tylko słowa grzech, tylko jakie? Wady. No masz wady. O, błędy. Marcin, błędy popełniłeś w swoim życiu. No błędy do każdego tam, no błędy tam. Żeby... Bo grzech to jest takie ciężkie słowo, nie? Grzech, no od razu błąd, no to tam można naprawić, i tam wada, no to każdy ma wady, nie? I tak dalej, no to tam będziemy się wadzić, nie? A grzech od razu mówi przeciwko komu? Grzech to nie jest tylko jakaś nasza niedoskonałość, tak jak tam właśnie dzisiaj się próbuje to rozwadniać. Grzech to jest bunt wobec Boga. To jest niedojście do tego, czego Bóg chce. Bóg od nas chce tego, a my idziemy w drugą stronę. Nie? To jest wojna z Bogiem. Grzech to jest wojna z Bogiem, chociaż możemy chodzić do kościółków. Ale w sercu jesteśmy buntownikami. I dopiero tego nie uznasz. Dopiero jak to uznasz, że jesteś buntownikiem, który zasługuje na potępienie, dopiero możesz doświadczyć nowego narodzenia. I dopiero ze świni, z psa, jak to obrazowo mówi Pismo Święte, stajesz się nowym człowiekiem. Stajesz się nowym człowiekiem w Chrystusie. To jest moc mowy o krzyżu, że zmienia serce, zmienia ludzi. Wszyscy szukali jak, a Chrystus to zrobił. Umarł za twoje grzechy i żyje, by ciebie zbawić dziś. To głosimy. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? No tutaj to tam filozof, zdaje się, można to przetłumaczyć. Nie? Trzy grupy ludzi. Nie? Ten mędrzec, uczony, filozof. Co mają wspólnego? Wszystko to idzie z dołu, z ludzi. To są pomysły, wynalazki ludzkie. Nie jest to mądrość Boża, jest to wymysł ludzi. I w kontekście prawdziwego zbawienia ani mędrzec, ani uczony, ani filozof nic nie wymyślił mądrego. Czyli no, tu są pytania retoryczne, no odpowiedź, gdzie jest? Nic nie pomaga. Nie ma. Nie ma mądrego. Ani teologowie, ani filozofowie, ani humaniści, ani ateiści, ani wszystkie razem, ani zieloni, ani czerwoni, nic mądrego w sprawie zbawienia nie mają ludziom do powiedzenia. Będą się sadzić, będą oplatać, będą mataczyć, będą tracić twój czas. Ale nikt z nich nie powie ci, jak wrócić do Boga. Jak uniknąć kary za twoje grzechy. To robią tylko ci, którzy głoszą mowę o krzyżu Chrystusa. Czyli chrześcijanie biblijni. No dobra. Możemy teraz jeszcze dalej pójść w ten nasz środkowy fragment, czyli wersety 20-21. Tu mamy te trzy grupy, które można podsumować właśnie mądrość świata. No i co Bóg, że tak powiem, chciał światu przekazać na temat jego mądrości? Werset 20. No głupie to. No tak dość prosto. Obrócił w głupstwo. Pokazał głupstwo tych wszystkich pomysłów religijnych i filozoficznych. Tu rzeczywiście dzisiaj no, to, co robi na przykład papież Franciszek, który chce zrównać chrześcijaństwo z wszystkimi innymi religiami, czy nawet z ateizmem, mówi, że dobry ateista też idzie do nieba i różne takie kucypały, to jest właśnie zaprzeczenie tej podstawowej prawdy chrześcijaństwa. Mowa o krzyżu. To jest moc Boża. To jest zbawienie. Nie ma innego. Nie ma zbawienia prócz Chrystusa, prócz osobistej wiary, zaufania w Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj Kościół katolicki no, tylko swoją prostytucję duchową, można powiedzieć, podnosi na coraz wyższy, coraz bardziej bezbożny poziom, aż dojdzie do wielkiego poziomu opisanego w 17 rozdziale Księgi Apokalipsy, gdzie o wielkiej K jest cały rozdział. Bardzo zachęcam do przeczytania, kto jeszcze go nie zna. No tu jest wyrok na światową mądrość, na wszystkie religie i filozofie. Zobaczcie 21 werset. Nie poznał Boga w jego Bożej mądrości. Czyli gdzie prowadzi hinduizm? Gdzie prowadzi buddyzm? Gdzie prowadzi humanizm? Gdzie prowadzi każda filozofia i religia, za wyjątkiem mowy o krzyżu? Nie prowadzi do poznania prawdziwego Boga. To warto sobie uświadomić. Ci ludzie chcą być może, ci ludzie idą w jakimś tam kierunku. Być może nawet moralnie się podnoszą, nie? Czyli mniej zła robią w swoim życiu. Ale te wszystkie filozofie, te wszystkie religie nie dają poznania prawdziwego Boga i jego mądrości. Bo początkiem tej mądrości, można powiedzieć, jest tutaj krzyż Chrystusa. To on jest fundamentem. Tak jak w Starym Testamencie mówiliśmy, że początkiem mądrości jest poznanie Boga. No to tu mamy, w jaki sposób się prawdziwie poznaje Boga. Przez obmycie we krwi Jezusa Chrystusa. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. No i idziemy teraz do ostatniego fragmentu naszego 20. Może Marcin przeczytaj, proszę, te wersety 22 do 25. Ja chwilę odetchnę.
Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.
Dzięki. Zajmijmy się najpierw tymi znakami i Żydami. Nie? Żydzi szukają znaków. No, możemy to zobaczyć w kilku miejscach. Ja wam podam przykładowe parametry, możecie sobie później przeczytać. A ciebie, Marcin, proszę, Mateusz 12, rozdział 38 do 40. Można zobaczyć Marek 8:11, Jan 6:30. Będzie to samo, ale weźmy jeden z tych trzech tekstów, czyli Mateusz 12, rozdział 38 do 40.
Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce.
No, zobaczcie, że to już trochę tych cudów Jezus zrobił do tej pory, a oni Nie. Jeszcze jeden. No to mamy już pierwszą odpowiedź na tę drogę szukania Boga przez cuda wianki. Przepraszam, cuda znaki. Nie? Znak ci wystarczy na chwilę. A potem co? To tak jak działka jakiegoś tam dopalacza czy innego śmiecia, nie? Że po prostu będziesz chciał znowu, nie? Czyli oni już dostali ogromną porcję znaków, nie? O, jeszcze jeden, no jeszcze coś by się, o, ale było. No to teraz coś jeszcze większego daj, nie? Zobaczcie, czyli jak gdyby sensacyjność tych znaków ich pociąga. W nich urok jest, nie? Wybuchło i tak dalej, tak chłopaki się bawią karbidem. Zaczynają od małej dawki, a później niektóremu paluchy nawet urwie, nie? No i wtedy jest koniec już, o, tam chociaż jak Piotr Setkowicz śpiewa, dziadek tam z gromadką, to tam, że tak powiem, eksperymentowali dalej aż do większego skutku, nie? Że tam wychodek z ogródkiem, nie? I tak dalej. No ale to inna historia. Jezus powiedział, dość. Nie dam wam już więcej żadnego znaku, prócz zmartwychwstania. I ten znak rzeczywiście, jakbyście zobaczyli w drugim i w pierwszym liście do Koryntian, no możemy sobie otworzyć w 15 rozdział, to wraca do tego znaku, tego faktu bardziej. 19 werset na przykład. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus zmartwychwstał. Chrystus waskres. Voestimo, czy jak to tam? Waskres, nie? To tak na Wielkanoc prawosławną się mówi, czyli Chrystus zmartwychwstał. Zaprawdę zmartwychwstał. Czyli dzisiaj nie musimy szukać znaków. Nie musimy, Boże, no to jeszcze tam pokaż mi znak krzyża na obłoku, albo żeby obłok się w Maryję przekształcił, to ja już będę wierzący na całe życie. Guzik, tam będziesz wierzący na całe życie na pół godziny albo pięć dni i tyle, nie? Masz fakt, zmartwychwstanie. Tu Paweł Machała z Michałem Farfosem, taki fajny program, wywiad z autorem kolejnej książki, bo tych książek, naprawdę tych ludzi, którzy starają się różnymi metodami historycznymi, prawnymi, detektywistycznymi, zbadać to, co mamy o zmartwychwstaniu i spróbować to podważyć, czy to się trzyma, czy wszystkie warunki są spełnione, żeby uznać to za wiarygodny opis, że są świadkowie, są skutki tego i tak dalej, czyli jakby sąd miał wydać wyrok, tak, zmartwychwstanie się dokonało. Możemy ci wysłać, jeśli potrzebujesz, jedną z takich książek, a ten program można sobie obejrzeć, był jakiś czas temu na naszym kanale, poproszę tam pokazać ten, no jakby to powiedzieć, nie zwiastun, tylko grafikę i link można podać, a jeśli chcesz, to pisz do nas kontakt@idzpodprat.pl i wyślemy ci za darmo PDF książki Zmartwychwstanie, gdzie taki ateista chciał obalić zmartwychwstanie, wszystko zbadał, no i jak to się skończyło, łatwo się domyśleć, to nie będę spoilerował, chociaż każdy się domyśla. Znaki to jest droga donikąd. No to może ta druga droga, nie? Żydzi znaków się domagają. A Grecy mówią, nie, to trzeba wszystko wyjaśnić. Jak to mogło się stać? I teraz, no, Grecy, pamiętacie, jak apostoł Paweł na Areopagu zaczął im mówić o zmartwychwstaniu, nie? Kiedy mówił im o Bogu, jakie ma cechy, to jeszcze im się zgadzało, nie? Bo część z nich czytała filozofów, ten właśnie, którego cytowałem, no to on tam im trochę mądrości o naturze Boga mówił. Czyli oni, kiedy Paweł mówił, że Bóg nie mieszka w rękach, tam w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, że mu się tam nie trzeba zupy nalać na talerz, tylko on tam dech każdemu daje i tchnienie, jest twórcą wszystkiego, to jeszcze jakoś jarzyli, nie? No bo tam ich filozofowie też podobne myśli mieli. Ale mówił na koniec, ale teraz Jezus umarł i zmartwychwstał. I teraz w oparciu o twój stosunek do Jezusa Bóg będzie sądził ciebie i cały świat. Co by miał sądzić? Gdzie zmartwychwstał? Ja nigdy nie widziałem zmartwychwstania. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mowa o zmartwychwstaniu była dla nich głupstwem, bo oni nigdy nie widzieli zmartwychwstania. No dzisiaj często rozmowy ze świadkami Jehowy są takie. Bóg jest jeden w trzech osobach. Co odpowie świadek Jehowy na to? To niemożliwe. Bo on sobie tego nie wyobraża. Kiedyś miałem taką rozmowę z grupą świadków Jehowy i właśnie tam im tłumaczyłem na podstawie Izajasza i na podstawie Ewangelii Jana, że Jezus to jest właśnie ten, który przychodzi, a Jan Chrzciciel to jest ten, który Jahwe przygotowuje drogę. Komu przygotował drogę Jan Chrzciciel? Do tekstu z pierwszego rozdziału Jana. I świadkowie Jehowy odpowiedzieli Jezusowi. No a to jest cytat z Izajasza, tam jest, że przygotuje drogę, głos wołającego na pustyni, przygotuje drogę Jahwe. Kim jest Jezus? Uczciwi ludzie, naprawdę. Nic do nich nie mam. Paru z was było świadkami tej rozmowy. No z tego by wynikało, że Jezus jest Jahwe, czyli Bóg Wszechmogący. Ale to niemożliwe. Naprawdę. To właśnie była ta grecka próba zrozumienia wszystkiego. I jak mi się w głowie nie mieści, znaczy niemożliwe. No to tak, no to jakby się w twojej głowie Bóg zmieścił, to byś był Bogiem. No, warto sobie to uświadomić, a nie jesteś. Chyba, że tu w Tworkach, w Abramowicach, gdzie, czekajcie, koło Białego Stoku, to gdzie mają? Chorosz, no też tam są różne takie właśnie boskie miejsca, no i tam przeróżne takie sprawy się dzieją. A każdy inny, no to powinien jednak uznać, jestem stworzeniem, a to jest Stwórca. No to On jest większy niż ja. Jego umysł przerasta mój umysł. Czyli jeśli On coś objawia, jeśli On coś pokazuje, no to ja mam to przyjąć, czyli uwierzyć w to. A nie mówić, że ja nie mogę zrozumieć na przykład jednego Boga w trzech osobach, no to jak ja nie mogę tego zrozumieć, to tego nie ma. No już to tam ludzie by w kosmos nie latali, jakby wszyscy musieli wszystko zrozumieć, nie? Część rozumie, część nie rozumie, no różnie bywa, no. Bóg pokazał prawdę o zbawieniu właśnie przez dowód zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż nie był na darmo. Krzyż, ofiara Chrystusa została przyjęta. Możemy zobaczyć kilka opisów z Ewangelii właśnie ofiary Jezusa Chrystusa. Dlaczego ona jest centralna? Zobaczmy Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 werset. Ktoś inny niech w tym czasie poszuka. Marek 10:45. Jan? 1:29. Mamy? Proszę.
Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Tu jest przedstawiona misja Jezusa w kontekście przygotowania Żydów, bo Bóg im zrobił przygotowanie. Symbolicznie za grzech został zabijany wół najczęściej, baranek lub jeszcze inne tam zwierzęta, jak ktoś biedny był i tak dalej, nie? Czyli baranek musiał ponieść śmierć za ciebie. I teraz Jezus właśnie jest przedstawiany jako baranek Boży, nie? Czyli to jest dla, można powiedzieć, umysłu żydowskiego przygotowanego przez Boga tym systemem ofiar za grzechy, ofiar ze zwierząt za grzechy. Marek 10:45.
Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.
Okup. Marek, jest to najkrótsza Ewangelia, tak się domniemuje, że no głównie do umysłu rzymskiego. Co było istotą społeczną systemu rzymskiego? Niewolnictwo. Nie? Stąd te powstania różnych tam coraz, nie? I tak dalej. Siłą Rzymu byli niewolnicy, można tak powiedzieć, nie? Czyli istotą tego systemu było niewolnictwo w tym wymiarze społecznym. I tam właśnie mogłeś być albo niewolnikiem, albo człowiekiem wolnym. Jeśli byłeś niewolnikiem, to jedyną drogą było odkupienie. Ktoś musiał zapłacić za ciebie. I na ten umysł rzymski tu apostoł tłumaczy, no dokładnie uczeń apostoła Piotra, tłumaczy właśnie tę zależność. Jesteśmy niewolnikami grzechu. Należymy do królestwa, do księstwa, przepraszam, należymy do księstwa ciemności. To, co mówiłem o Nowym Narodzeniu, że Bóg Ojciec wyrwał nas z ciemności i przeniósł do królestwa Jezusa. To, żeby to było możliwe, to Jezus musiał zapłacić okup za nas. Podobna myśl w liście do Rzymian, to już ja przeczytam, gdyż 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, właśnie odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Nie? Czyli mamy i odkupienie, i ofiarę przebłagalną, jako tu razem te dwie prawdy z życia Rzymu, z życia Żydów zostały tu razem w liście do Rzymian, bo tam i Żydzi, i poganie razem pokazane. Nie? Dobra, no na pewno można by jeszcze zadać sobie pytanie, możecie się próbować z nim zmierzyć, no dlaczego dla Żydów to było zgorszenie, nie? Tekst nie odpowiada wprost, nie? Musimy szukać, czyli interpretować tekst. Dlaczego dla Żydów mowa o krzyżu to było zgorszenie? No oczywiście jeszcze najbardziej chyba taka rozpalająca umysły ludzi to by była ta kwestia z 24 wersetu. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Nie? Że to ten cel, który Bóg postawił przed Żydami w Izajaszu, nie? W Starym Testamencie, no to tu został zrealizowany. Ale no jak to jest? Kim są ci powołani? Czy tu pytania, no, czy tamci no już tak muszą się naśmiewać z Chrystusa, albo muszą tak tego, a ci powołani to jakaś szczególna kategoria ludzi. Zachęcam was do poszukiwań. Praca domowa. Co to za kategoria ludzi? Powołani. Jak ją zdefiniować? Dlaczego oni są powołani? Co to oznacza, to powołanie? Na pewno wiemy, jaki jest skutek, nie? Że to są zbawieni, bo te dwie grupy, znaczy jak gdyby jest to użyte wymiennie. Dostępujemy zbawienia, nie? 18 werset, a tu jesteśmy powołani. Co to znaczy, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś powołany? No, ciekawe. Sprawdźcie sobie, poczytajcie. Ta dyskusja no, rozpala wiele umysłów. No, to tam, żeby się nie nudzić do następnego razu. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam się spotkać za tydzień. Gdyby coś wypadło i tam znaleźliśmy się w niebie w tym czasie, ktoś z nas, to tam też odpowiedź na to pytanie na pewno na wejściu dostanie. Pomodlę się na koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że poszedłeś na krzyż Golgoty zamiast nas, że to jest najważniejsza prawda wszechświata, że Ty umarłeś za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj żyć w Twojej mocy, w Twojej radości, Możemy Cię znać osobiście. Dziękujemy Ci, że już nic nas nie oddzieli od Ciebie. Dziękujemy Ci, że Twoja śmierć na krzyżu zmyła nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. Prosimy Cię, by wdzięczność za to, co dla nas zrobiłeś, za to, że żyjesz w nas każdego dnia, dajesz nam siłę i moc do zwyciężania nad grzechem, nad pokusami, nad naszymi wadami, żeby to dopingowało nas do poświęcania każdego dnia swojego życia Twoim celom i na Twoją chwałę. Amen. Do zobaczenia.